To jest zawsze przywilej być tutaj z wami. A powiem do tego, dzisiaj jest 1 marca już, tak? Także już nie luty, ale nawet 1 marca być w kraju nad Wisłą i mieć 10 stopni ciepła, to tego normalnie rzecz biorąc nie można nigdzie zażyć oprócz Wrocławia. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z wami, uwielbiać Boga naszego, czcić Go. Ślicznie to powiedział wasz pastor Mirek, w ogóle jak ślicznie robi różne rzeczy. Powiedział, że naszym szczęściem jest być blisko Boga. A to jest nasze szczęście. A naszym zadaniem jako chrześcijan jest? To nie było powiedziane, a więc odpowiedzi nie będą jednoznaczne. Ale ja mam tą jedną, którą chcę powiedzieć. Dla chrześcijan największym, pierwszym zadaniem jest nauczyć się. No i teraz podpowiedzcie mi, czego? Jak? Proszę głośniej. A nie będę was męczył. Nauczyć się Chrystusa. Kiedyś apostoł Paweł, który był fenomenalnym, człowiek, który był fascynatem Jezusa Chrystusa, wszystko położył na jedną szalę, kiedy go poznał. Pisząc list do Efezjan, napisał kiedyś do nich w ten sposób. Ale wy nie tak nauczyliście się. I tutaj różni ludzie różne rzeczy by podkładali. Mógł napisać katechizmu, mógł napisać różne rzeczy. Doktryny, przykazań. Napisał, a wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. To jest pierwsze i największe zadanie. To znaczy nauczyć się Go jako osoby, kim On był. Nauczyć się Jego dzieła, czego dokonał i nauczyć się Jego nauki, co przekazał. Jesteśmy wezwani do tego, aby być specjalistami w tej wąskiej dziedzinie. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i czyńcie ludzi uczniami. I niech się, to jest moja parafraza, i niech się mnie nauczą. A jak się mnie nauczą, to ich życie będzie wyglądało inaczej. Po pierwsze będą uratowani, a po drugie będą jeszcze uszlachetnieni. Zupełnie nowy rodzaj ludzkości. No i cóż, tak sobie pomyślałem, że przyznam się, miałem trochę inny plan z innym tematem, ale jestem w takim objeździe, powiem, duszpasterskim. Było wspomniane to za rok, jeśli Bóg zachowa 3-6 czerwca, to jest ten bożocielny, długi weekend w Polsce, a będziemy mieli stulecie naszego Kościoła. Wielka impreza się szykuje w Warszawie. Będzie jakby 3 w jednym. Będzie i nasze stulecie, i takie globalne gathering, zgromadzenie, kiedy ludzie zlecą się z całego świata, żeby być z nami. I też taka troszkę europejska, misyjny aspekt troszkę. Także mam nadzieję, że się wszyscy zobaczymy w Warszawie w tych 2 dniach tej naszej szczególnej uroczystości. Ale teraz przygotowując się, jeżdżę i rozmawiam z pastorami, ze starszymi, z liderami, a głównie rozmawiamy o tym, jakim kościołem chcemy być, a w zasadzie bardziej nawet, jakim kościołem powinniśmy być w następnej dekadzie. To będzie 11. dekada na ziemiach polskich. Niełatwe zadanie. Łatwiej patrzeć wstecz, zwłaszcza jak się ma mój wiek, ale do przodu jest troszkę trudniej. Natomiast chcemy jakby wszystkie nasze doświadczenia ze służby również pozbierać i prosząc Boga, aby poszerzał nasze granice, aby przez nas też dokonywał swoich dzieł i to dzieł na miarę, jakiej nigdy dotychczas nie doświadczaliśmy w naszym kraju. Proszę, módlcie się też w tych sprawach. Ja też mam takie postanowienie, że ten jeszcze jeden rok jestem na tym urzędzie i że to będzie mój końcowy rok, jeśli chodzi o urząd biskupi. A zatem jest perspektywa, kto będzie następcą, zastępcą. A wiecie, że takie rzeczy, zwłaszcza liderskie, one potrafią wywoływać emocje. A więc rozmawiamy z Radą, myślimy, rozważamy i niedługo też pewno będziecie też wszyscy słyszeli o tym, jakie proponujemy rozwiązania. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z waszymi też liderami. I mam wrażenie, że Kościół, również Kościół we Wrocławiu, to nie jest zgromadzenie aniołów. Trochę jechałem z taką nadzieją, trochę oderwę się od tej Warszawki. Rozmawialiśmy Rozmawialiśmy o turbulencjach, które towarzyszą życiu służby. Turbulencjach, zwłaszcza kiedy mówimy o liderstwie, o przewodzeniu. Zresztą, co ja będę wam mówił, jak wy wszystko to wiecie. Chciałem tylko to jedno powiedzieć, że turbulencje zdarzają się wszędzie. Nie lubimy ich, bo bywają bolesne nawet. Ja zawsze sobie powtarzam, w takich momentach, kiedy jest trudno, kiedy nie bardzo wiadomo, co począć, albo jak począć, albo jak począć, żeby na końcu było win-win, żeby nie było przegranych, żeby wszyscy czuli się, że mniej czy więcej, ale wygrywają. Towarzyszy mi werset, który powiada, że tym, którzy miłują Pana, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Często nie mamy pojęcia jak, ale ufamy temu, że nawet z trudnych sytuacji Bóg nas wyprowadza. Wyprowadza mądrzejszych, wyprowadza mądrzejszymi, wyprowadza silniejszymi. Chyba, że jakieś duże błędy popełnimy, no to musimy tu wówczas materiał powtarzać, czy jeszcze ten krąg naokoło zrobić. No cóż, ale zacząłem od tego, że naszym szczęściem być blisko Boga, a naszym zadaniem jest nauczyć się Chrystusa i dzisiaj proponuję fragment, a w zasadzie spory fragment Ewangelii według świętego Łukasza i od razu zachęcam do nieotwierania Biblii. Ja będę czytał sporo tekstu i postaram się dokładnie przeczytać, ale w domu, zachęcam, w domu przeczytajcie całe, ja troszkę wyrywkowo będę czytał ze względu na czas. To jest ten fragment, w którym Jezus na kilka dni przed swoją śmiercią, a później zmartwychwstaniem jest po raz ostatni w Jerozolimie. Ma mnóstwo spotkań, głównie operuje w świątyni, gdzie tłumy się zbierają, gdzie ludzie wiedzą o jego działalności, gdzie właśnie co rozeszła się wieść o tym, że w pobliskiej Betanii nie tak dawno Łazarz był wzbudzony, a więc cuda, piękne rzeczy. Dziwna nauka i to wszystko razem. I w Ewangelii Łukasza, Łukasz to tak pięknie opisał, on był historykiem, także przyłożył się do tego, posłuchał i opisał. Stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę. I chcę powiedzieć, to jest to, co Jezus robił zawsze, jakby dwie rzeczy. Nauczał, ja rozumiem, że nauczał o życiu. Mówił ludziom, jak żyć. Dzisiaj czasami to pytanie w mediach, prawda, było... Nie wiem, panie premierze, to się, jak żyć? Jezus nauczał stale ludzi, jak żyć z Bogiem i po Bożemu. A druga rzecz to było i zwiastował dobrą nowinę o zbawieniu, o królestwie. I przystąpili arcykapłani, uczeni w piśmie wraz ze starszymi. Czyli mówiąc dzisiaj, cała elita żydowska przystąpiła. To było na ich terenie, przyszli. Rzekli do niego mówiąc, powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał moc? Pytanie o autorytet. Na jakiej podstawie to robisz? Pokaż nam legitymację. A on odpowiadał, rzekł, zapytam i ja was o pewną rzecz. Powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Oni zaś rozważali to, mówiąc między sobą, jeśli powiemy z nieba, to rzecze, czemuście więc mu nie uwierzyli. Jeśli powiemy od ludzi, cały lud ukamienuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus powiedział do nich, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. I począł mówić do ludu. Krótko mówiąc, napięcie się odwrócił. No to była sytuacja, wyobrażacie sobie? Cała elita Warszawy, Polski, zadają pytanie. Jezus słucha, zadaje swoje pytanie. Mówi, panowie, nie porozmawiamy. Odwraca się i mówi do ludu to, co ma do powiedzenia, do przekazania. Taką dobrą wieść. Kapłani przyszli z zapytaniem o prawo Jezusa do czynienia tych wszystkich niezwykłości, do nauczania. A Jezus odpowiada pytaniem, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Nas może trochę dziwić to, z nieba, czy od ludzi. Ale wiecie, że pierwsze, kiedy Jezus stawiał pytania, to nigdy nie stawiał pytań dlatego, że czegoś nie wiedział. On nie prosił o informacje, on znał fakty. Kiedy stawiał pytania, zawsze miał jakiś głębszy powód. chciał czegoś więcej. Nie widać tego było na powierzchni, ale on wiedział. Te swoje duchowe rentgeny włączał i prześwietlał ludzi, między innymi w tym przypadku całą elitę chrześcijana, czy był z nieba, czy od ludzi. Otóż Jan, jego starszy o pół roku kuzyn, wiecie, był w tym czasie prorokiem, o którym Jezus mówi, że był naprawdę największym z proroków Starego Testamentu. Ale on był prorokiem, takim reformatorem. On przyszedł i głosi upamiętanie, a tych, którzy się upamiętali, wyznawali swoje grzechy, to jest przyszli do niego do spowiedzi, tych zanurzał w wodzie i mówi, jesteście czyści, idźcie. To powalało całą naukę dotychczasową Starego Testamentu, bo każdy Żyd wiedział, że jak zgrzeszy, to ma owieczkę czy zwierzę do świątyni i kapłan robi, co trzeba. I na podstawie tej ofiary jest czysty. A Jan mówi, nie, do spowiedzi, do mnie. Posłuchał, do wody zanurzył, wynurzył. I ludzie przychodzili. Mnóstwo ludzi przychodziło z wyjątkiem elit. Ci mieli za nic Jana jako proroka, no i oczywiście jego działania. No i nie szanowali też tego ludu, który tak głupio poszedł za tym prorokiem. Pan Jezus, stawiając sobie pytanie, zrobił test, o którym nie byli świadomi, ale test na uczciwość. Czy ma do czynienia z ludźmi uczciwymi, czy nie? Chrześcijan od Boga, czy od ludzi? On jakby chciał nauczyć ludzi odróżniania i to jest jedna z ważnych lekcji życiowych. Jak długo się nie nauczymy lekcji odróżniać, co jest boskie, co od Boga, a co od ludzi, co jest z boskiego nakazu słowa, a co jest z tradycji ludzkiej, to nasze fundamenty będą zawsze chybotliwe. Zawsze się chwiały. Jezus poddał ich tutaj pewnemu sprawdzianowi. Oni się wyłgali odpowiedzią, mówiąc, nie wiemy, jak małe dzieci. Jak małe dzieci mówią, nie wiem. Dziecko wie, że zbroiło, ale jak mama pyta, kto to zrobił, dziecko mówi, nie wiem. Sam byłem w pokoju, ale nie wiem. Ale kiedy dorośli ludzie, liderzy mówią, no nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że wtedy kombinujemy trochę. Jestem pewien, że na sali nie ma ani jednej osoby, która nie była w sytuacji, w której kombinowałaś. Jak odpowiedzieć, żeby nie odpowiedzieć? A jak ktoś nie potrafi tego robić, proszę, włączcie telewizję na program informacyjny i się wyleje. Nauczyć się odróżniać, co od Boga, a co z ludzkich spraw. 2 lata temu, no prawie 3 już, obchodziliśmy 500. rocznicę reformacji. To tak się mówi, bo to od Lutra głównie, ale Kalwińska i inni jeszcze wielcy mężowie Boży. Przy tej okazji byłem proszony o kazanie i też o taką udział w takim pewnym panelu z wyznawcami innych kościołów. Rozmawialiśmy sobie, dyskutowaliśmy. Tak, troszkę publicznie to było. I w pewnym momencie coś mnie podkusiło, żeby zadać pytanie tym moim panelistom, księża drodzy, czy reformacja pochodziła z nieba? Nie wiem, czemu się śmiejecie, bo oni mieli inne miny. Niektórzy przynajmniej. A jeden mnie zrugał. Pastorze, nie należy takich pytań stawiać w kwestii reformacji. No ale ja się tego pytania od kogoś nauczyłem i to od kogoś, kogo darzę najwyższym autorytetem. W związku z czym są okazje, kiedy nam trzeba pytać. W sprawach religijnych, ale nie tylko religijnych sprawach. Ja wierzę, że reformacja stała się przy wszystkich błędach, przy wszystkich złych rzeczach, które towarzyszyły, które były na rewersie reformacji. To na awersie to było dzieło Boga. Przez niedoskonałych, i powiem tak niedoskonałych, jak dr Marcin Luther. Ciężko było zdać egzaminy teologiczne z teologii Lutra, w moim przypadku przynajmniej. No dobra, no jeszcze jedno pytanie, uciekam już dalej. A jeśli by padło pytanie, a kult Marii jest z nieba czy od ludzi? I od razu mówię, naprawdę, jeśli jest ktoś, kto jest katolikiem, rzymskim katolikiem i oddany, nie chciałbym niczyich uczuć dotknąć nawet, a nie mówiąc o zranieniu. Ale to jest poważne pytanie. Czy tradycja czczenia Marii jako, zresztą wiemy, w Polsce nikomu nie trzeba tłumaczyć, pochodzi z nieba czy od ludzi? Miałem okazję rozmawiać z jednym z naczelnych dominikanów polskich, naczelnik. Rozmawialiśmy przy herbacie, kawie, bardzo przyjacielska rozmowa i zadałem to pytanie. Miałem powód, żeby to zadać jemu. I muszę powiedzieć, że otrzymałem dość wymijającą odpowiedź. Podejrzewam, że być może za mało czasu było do przemyślenia, bo krótka rozmowa, krótkie pytanie, a na krótkie pytanie nie zawsze są krótkie odpowiedzi i łatwe. Ale to są tego typu rzeczy, które musimy sobie odpowiedzieć i musimy odpowiedzieć, na jakiej podstawie twierdzimy, że coś jest z nieba, a coś jest od ludzi. Ja osobiście uważam, że kult Marii, przy całym szacunku dla ludzi, którzy to wyznają, pochodzi z tradycji ludzkiej, bowiem ani Chrystus, ani apostołowie nic w tej sprawie nam nie powiedzieli, a przecież wierzę, że mistrz by nam podpowiedział. A przynajmniej jak na prośbę uczniów uczył, jak się modlić, to powiedziałby, oprócz Ojcze nasz, który jesteś w niebie, powiedział, a jak nie chcecie tego, to zwróćcie się do mamy i ona załatwi. Okej, nauczyć się odróżniać to ważna rzecz i powiem, naprawdę nie jest taka prosta, naprawdę nie jest. Druga rzecz, Pan Jezus później odwrócił się, rozmawia, ja tutaj przeskakuję, ale drugi fragment od 20 wiersza. Czytamy, że śledzili go więc, nasyłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych. Podoba mi się to. Takie prawe dusze. Jak się patrzyło, to były takie prawe wydmuszki. Czyli, że wygląda jak, tylko w środku pusto jest, tak? A więc takich udając sprawiedliwych, mieli go przyłapać na jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. I zadali mu znowu pytanie. Nauczycielu. To mi się tutaj, to lubię. Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz. Boże, ile ja bym dał, żeby tak o mnie... No ale, każdy ma swój dar. Dobrze mówisz i nauczasz. Ba jeszcze, nie masz względu na osobę. Lecz zgodnie z prawdą drogi Bożej nauczasz. No fenomenalnie. Czy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Lecz on, przejrzawszy ich podstęp, rzekł do nich, pokażcie mi denara, czyją nosi podobiznę i napis. A oni rzekli, cesarza. On zaś rzekł do nich, oddawajcie cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest boskie. Nie zdołali go złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad jego odpowiedzią, zamilkli. Po pierwsze, wpadli w osłupienie. To jest absolutny geniusz riposty. Prosta jednym zdaniem, prosta, celna, cięta, doskonały. Także nie mogli wyjść z podziwu. Natomiast on, kiedy patrzymy na niego, okazuje się być absolutnym mistrzem. Słucha i wie, że ci ludzie przyszli z pytaniem, które jest tylko na sztandarze pytanie. Ich to w ogóle w sercach nie obchodzi. Oni mają swoje teorie, oni mają, myślą swoje. To miało być najbardziej podchwytliwe pytanie, jakie można postawić. To było jedno z tych pytań, przez które każdy z kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej mógłby się przewrócić. Bo tam nie było dobrej odpowiedzi. Jeśli powie, że godzi się oddawać podatki, to znaczy, że kolaboruje z Rzymianami. A jeśli powie, że nie, to donoszą, i mówiąc prawdę, do starosty i starosta podżega do niepłacenia podatków. nie ma dobrej odpowiedzi. Chyba że pytanie jest skierowane do Jezusa. I wtedy padły jedne z najbardziej znanych w świecie powiedzeń. Cesarzowi, co cesarskie, Bogu, co boskie. Ludzie, którzy to powtarzają, nie mają pojęcia często, że to nasz mistrz nauczył świat takich rzeczy. Przypominam tamte zdarzenia, choć wcale nie chodzi mi o chrzest ani Jana, ani nie chcę dzisiaj też mówić o tym, czy godzi się płacić podatki, czy nie. Muszę wyznać, że ja ostatnio jednego podatku postanowiłem nie płacić. Znaczy, może inaczej powiem. Powiedziałem A, muszę powiedzieć B. Postanowiłem, że całą kwotę należną dla pewnego ośrodka radiowo-telewizyjnego od wszystkich obywateli wyślę na wsparcie jednego z kandydatów w kampanii prezydenckiej zamiast... Chociaż chcę powiedzieć, wiem i rozumiem, że w grudniu prawdopodobnie dostanę upomnienie i z odsetkami zapłacę. To zapłacę, bo tak trzeba, chociaż nie korzystam z usług tejże rozgłośni, z ich nadajników. Ale przypominam to, bo w tym jest pewna głęboka lekcja. Że nie tylko musimy się nauczyć odróżniać, co boskie, a co ludzkie, ale musimy się nauczyć oddawać, co się komu należy. Co Bogu, Bogu, a co ludzkie, człowiekowi. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: oddawajcie każdemu, co się mu należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Wszystkich miłujcie, Piotr pisał. Wszystkich miłujcie, braci, wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Apostoł Piotr pisze, króla czcijcie. Którego króla? Tego potomka Heroda Wielkiego? To były łobuzy polityczne. Nasi politycy przy nich to anioły. Piotr mówi, króla szacunkiem. A do Tymoteusza napisał, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Kochani, to nie jest narzekanie, proszę nie przyjmijcie tego. Ale ja czasami bym dużo dał za pojedynczą cześć. Ze względu na moją służbę. Czasami bym dużo dał, żeby niektórzy wierni uznali, że ja mogę chociaż nie mniej się mylić niż oni. A może wykształcenie, czy moja służba może upoważnia mnie do tego, żeby może nawet troszkę, nie wiem, to moje zdanie było ciut wyżej w danym momencie. Może nie zawsze, ale nie jest to łatwe, ale Biblia nas uczy, komu co, jak oddawać. Niektórzy naśladowcy Chrystusa mają problem z oddawaniem czci ludziom. Bogu tak, ale ludziom nie. A Piotr pisze, że mężowie mamy czcić nasze żony. To mu wpadło do głowy, nie? Dokładnie. Mamy czcić nasze żony. A wcześniej w dekalogu Pan Bóg powiedział, że dzieci mają czcić swoich rodziców. To nie jest tak, że Bóg jest jedyną personą, której należy cześć. Tylko trzeba wiedzieć, która cześć, jaka cześć i jak to się robi. Rodzicom, żonie, starszym, królowi, braciom, ojczyźnie. Ale pamiętam kiedyś, drugi raz mnie podkusiło i zadałem pytanie. To było, kiedy papież Jan Paweł II, nasz polski, taki prawdziwy Polak, przyjechał do Warszawy, do Polski, w Warszawie. Ja sobie tak pomyślałem, czytam ten fragment i czytam, oddawajcie tego i tak przetłumaczyłem po swojemu taką parafrazę, żeby, co jest boskie Bogu, a co papieża papieżowi. No to wziąłem, bo to takie łatwe, cesarz rzymski, a biskup rzymski wyrósł na tą ogromną pozycję poprzez cesarstwo rzymskie, poprzez tradycję rzymskiego cesarstwa. A więc zadałem sobie takie pytanie, czy można takie pytanie stawiać? Oddawajcie wtedy Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, tylko że od razu musimy sobie odpowiedzieć, a co jest papieskie? No i tak przyszło mi do głowy, że może do Boga z nabożeństwem, a do papieża bez nabożeństwa. Tak z szacunkiem, ale po ludzku. Bez nabożeństwa. No ale to już pozwolę wam sobie pogłowić się z tymi myślami ewentualnie. No i już byśmy byli, prawie kończyli, gdyby nie to, że do Jezusa przyszła jeszcze jedna grupa. I tym razem to byli Saduceusze. A ci to są tacy ludzie, którzy byli nabożni, powiem tak, 90% kapłanów tamtych czasów należało do stronnictwa Saduceuszy, co znaczy, że nie wierzyli w życie pozagrobowe, nie wierzyli w duchy, nie wierzyli w zmartwychwstanie. No to nie przeszkadzało, że mieli urzędy kapłańskie, to tam specjalnie nie przeszkadzało, ale generalnie rzecz biorąc nie wierzyli. No i był kłopot. Przychodzą do Jezusa. Jak czytamy, powiadają taką historyjkę. Każdy lubi story słuchać. Dzisiaj story to jest angielskie słowo, ale funkcjonuje w polskim też. Lubimy słuchać takich opowieści. No a więc posłuchajmy jeszcze moment. Przyszli do niego niektórzy saduceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu i zadali mu pytanie. Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat żonaty umrze bezdzietnie, powinien jego brat pojąć żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Tak było w prawie Bożym Starego Testamentu. Otóż było 7 braci. Pierwszy pojął żonę, umarł bezdzietnie. Także drugi, trzeci, podobnie. Owych 7 miało, nie pozostawiając po sobie dzieci i pomarło. No, powiem tak, trafili na taką żelazną lady jakąś, że 7 wykończyła. Zdarza się, widać. Wreszcie zmarła ta niewiasta. No dzięki Bogu, bo inaczej by tutaj... Prawda. Otóż którego z nich żoną będzie przy zmartwychwstaniu ta niewiasta? Wszak owych 7 miało ją za żonę. Fajne pytanie. Takie trochę nie z tej ziemi, tak? No ale poważni ludzie przychodzą z tym pytaniem. I co Jezus na to? Rzekł do nich Jezus. Synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, jako uczestnicy zmartwychwstania, są synami Bożymi. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzeku gorejącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Pan Jezus tym razem bardzo obszernie wyjaśnia, bardzo logicznie. Nie odwraca się od nich. Wiedział, że to jest takie sprefabrykowane pytanie. Ale widać jego mistrzostwo raz jeszcze. Patrzy na ludzi, stawiają mu pytania, ale on nie próbuje nawet powiedzieć, będzie żoną piątego, pierwszego, piątego, a może 7. W ogóle się nie zajmuje tym. Natomiast poprzez ich pytanie Jezus patrzy i dostrzega głębszy problem, który oni mają w życiu. I w związku z tym on widzi, że oni mają problem, że oni w zmartwychwstanie nie wierzą. Oni nie wierzą w życie po życiu, po śmierci. I adresuje całe swoje przemówienie w tą stronę. Dla mnie, powiem, tu jest niezmiernie ważny element. Nie tylko jak uczyć się odróżniać co boskie, a co ludzkie. Jak oddawać Bogu co boskie, a człowiekowi co człowiekowi. Ale jak odpowiadać na pytania. Jak odpowiadać na pytania, które być może wyglądają głupio, ale jeśli chwilę się przyjrzymy, to być może za tym stoi jakiś poważniejszy problem. I jeśli nam się uda tak skierować sprawę, żeby ludzie poszli głębiej, że nie będziemy kombinować na temat pierwsza czy 7 żoną pozostaje, ale będziemy głębiej sięgać, to możemy pomóc ludziom. Możemy pomóc ludziom naprawdę głęboko. Chrystus wiedział, że gdy ludzie pytają, to najważniejszą sprawą wcale nie jest udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, ale odkryć istotę problemu, z jakim pytający się zmagają. I tu wiedział doskonale, miał ich jak na talerzu. Dlatego jakby przenosi to wszystko, całą rozmowę na poziom. A gdybyśmy przeczytali jeszcze fragment z Ewangelii Marka, który o tym mówi, to byśmy się usłyszeli słowa, Jezus do nich powiedział, nie błądzicie, bo nie znacie pism ani mocy Bożej. Gdybyście znali pisma lepiej, to byście wiedzieli, że Bóg jest Bogiem żyjących, Bogiem zmartwychwstania, Bogiem wiecznego życia. Ludziom, którzy nie chcą odróżniać szczerze, uznać spraw bożskich od ludzkich, nie musimy poświęcić czasu na dyskutowanie. Są pytania, na które możemy powiedzieć, przepraszam, ale nie pójdziemy dalej, nie będziemy dalej o tym rozmawiać. Ja czasami miewam takie sytuacje, kiedy poznam się z kimś, jedziemy gdzieś razem i ktoś dowie się, że ja jestem pastorem, że jestem duchownym. Czasem dostaję pytania, zwłaszcza z dziedziny filozofii. A wie pan, tam komuś się, nie wiem, przypomina jakieś te, a co pan myśli o tej czy tamtej filozofii? No i miałem, jak wszyscy studiując teologię, miałem też filozofię. I nawet dobrze zdałem egzamin, ale powiem, że tak z serca powiem, że już większość zapomniałem. Wiem, gdzie znaleźć, jak potrzebuję. Umiem się troszkę odnieść, ale nie widzę powodu, żebym z kimś miał dyskutować na temat jakiegoś poglądu filozoficznego. Jeśli, to już wolę rozmawiać o religijnym, a więc o Bożym, a więc o duchowym jakichś kwestiach. I są, czasem jest tak, że no mówimy, no nie wolno, to niegrzecznie jakby nie kontynuować. Nasz Pan miał takie momenty w swoim życiu i wy wyciągnijcie wnioski sami dla siebie. Ale miał momenty, kiedy jak nie usłyszał, czy jak dostrzegł pewną nieszczerość, czy brak jakiejś, to potrafił się odwrócić i robić swoje, zostawiając ludzi z pytaniami. Na pytania o powinności, godzi się czy nie godzi się, dobrze mieć prostą odpowiedź, taką strzelistą jak Chrystusa, taka strzałka wypuszczona i przez wieki później powtarzana. Tylko powiem tak, żeby takie mieć, no to trzeba albo z mistrzami przebywać i mieć dobrą pamięć, żeby one się przyswoiły i naładować się tymi i pozwolić później Duchowi Świętemu, żeby we właściwym czasie cyngiel przycisnął i ta właściwa jedno zdanie pójdzie i rozwiąże sytuację. A na pytanie o rzeczywistość duchową, o sprawy wieczne, często trzeba poświęcić więcej czasu, trzeba przysiąść. Apostoł Piotr w swoim liście, 3 rozdziale, 15 wierszu napisał: Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. A więc dobrze jest być przygotowany, że jak dać odpowiedź, dlaczego wierzymy, jak wierzymy, dlaczego Chrystus, a nie ktoś inny. No jak powiedziałem, końcówka tego fragmentu brzmi: odpowiadając na to niektórzy z uczonych w piśmie rzekli: nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I nie odważyli się pytać już o cokolwiek. I kiedy oni już się nie odważali pytać, to na koniec, pozwólcie jeszcze minutka, i na koniec Jezus mówi: skoro wy już nie macie pytań, to ja jeszcze mam jedno pytanie. A to pytanie było takie. Rzekł więc do nich: jak to jest, że mówią, iż Chrystus, Mesjasz, Hamasija, jest synem Dawidowym, czyli jest synem króla Dawida. Sam Dawid bowiem powiada w księdze psalmów: rzekł Pan, Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem stóp twoich. Dawid więc nazywa Chrystusa, Mesjasza, Panem, jakże więc jest jego synem? I tym pytaniem zepsuł całe popołudnie całej elicie jerozolimskiej i wszystkim, którzy to słyszeli. Oni psalm 5 znali wszyscy na pamięć. Oni wiedzieli, że psalm tak mówi. Ale postawić takie pytanie i zauważcie, co robi. Tym jednym krótkim pytaniem, jak to jest, coś, co znacie, śpiewacie w pieśniach, jak to jest, że Dawid swojego potomka nazywa swoim władcą, panem. Ja powiem tak, jak wygląda, Jezus się z nimi rozstał za chwilę, nie dał im odpowiedzi. Gdyby dał odpowiedź, to by uratowali trochę czasu. A tak rozeszli się i we wszystkich domach, przy wszystkich lunchach czy kolacjach był tylko jeden temat. Jak to jest z tym Mesjaszem, że on jest też Panem Króla Dawida? I to jest mistrzostwo naszego Pana. Niedoścignięte. Mistrzostwo naszego Pana, które ludzi, którzy zajmują się często głupimi sprawami, których pytania są dziwaczne, przewrotne, podchwytliwe, jakiekolwiek jeszcze tam motywy mogą sobie mieć. A Jezus jednym pytaniem skupia uwagę tych ludzi na Chrystusie. I to jeszcze w takiej konwencji biblijnej bardzo. I oni, którzy w ogóle nie myśleli nigdy poważnie o Chrystusie może, nagle nie mogą przestać myśleć, jak to jest? Jak się to stało? Co on chciał powiedzieć? Ja powiem tak, z tych wszystkich, gdyby nam się udało tą umiejętność, ja to nazywam otwierania serc ludzkich na sprawę Chrystusa przy pomocy pytań, nie przy pomocy zwiastowania, tylko przy pomocy zadania pytania. W Stanach Zjednoczonych lat temu, parę dekad temu, popularne było bardzo hasło na billboardach wielkich, hasło Jesus is the answer. Jezus jest odpowiedzią. Jakiś czas później ktoś odważył się postawić pytanie. A jakie jest pytanie? Odpowiedzią na co? I kochani, chciałbym to dzisiaj wam też zostawić. Trudna sztuka stawiania i odpowiadania na pytania. Nie jest to łatwe. Ja powiem 65 lat. A może nie zupełnie. No ale w młodości wiem, że jak zacząłem mówić, to prawdopodobnie jak wszystkie inne dzieci, ja też zadawałem te dziecięce pytania i tak idę przez życie. A dzisiaj już mówię, PESEL mam taki, że ZUS już przyznał mi emeryturę, za co przepraszam, bo chodzi o to, że no wchodzę teraz na wasze budżety też, zaczynacie ułożyć na mnie też, na moją emeryturę powoli. Ona, znaczy, chcę powiedzieć, ona nie jest wielka naprawdę, no ale wraz, no dziękuję za wsparcie budżetu polskiego. I to pytanie, nauczyć się, jeśli nic innego, dobrze, nauczyć się odróżniać, co od Boga, a co z ludzkiej tradycji. Nauczyć się oddawać Bogu, co boskie, święte, cześć, nieświęte, niecześć. Nauczyć się odpowiadać na różne pytania. Ale jeśli miałbym jedno tylko wybrać z tych, to chciałbym wybrać to. Nauczyć się otwierać ludzkie serca na Chrystusa. I to tak, żeby musieli wrócić do mnie, powiedzieć, zaraz, co Pan powiedział o tym Chrystusie? Proszę mi powiedzieć więcej, bo nie wytrzymam, bo mnie rozerwie. Tak, uczę się, ale chcę powiedzieć, jestem jeszcze daleko od mistrzowskiej klasy w stawianiu pytań. W odpowiedzi na pytania, im dłużej żyję, tym powiem, mam większą zdolność wymigiwania się od odpowiedzi na pytania. Potrafię zejść z ciosu. Natomiast rozumiem to, że pytania, które stawiamy, jeśli pytanie jest płaskie, to pozwolę wam zgadnąć, jaka będzie odpowiedź. Jeśli pytanie jest powierzchowne, jaka będzie odpowiedź? Pewno powierzchowna. Dobrze myślę? Logika jeszcze działa mi. A jeśli pytanie jest głębokie, poważne, wnikliwe, Jaka będzie odpowiedź? Powiem, może być głęboka, albo może być wymijająca, jeśli ktoś jest niegotowy na głęboką. Prowadzę uczniowskie grupy dla mężczyzn, 6 mam w jednej, 6 w drugiej. I czasem padają, zwłaszcza jak rozmawiamy o sprawach małżeńskich, padają takie trudne pytania, takie przenikliwe pytania. I czasem odpowiedź jest, no to nasze żony, panie, najczęściej pierwsza odpowiedź jest zbycie żartem. Pytanie jest głębokie, jak ci idzie, ale zbycie pierwsze, męska reakcja jest, no, zbyć to bokiem, żartobliwym. Ale przeżyłem parę takich, gdzie jak winno, 3 piętra w dół zjechaliśmy i nagle ktoś mówi, tak, ale ja z moją żoną już 5 miesięcy nie rozmawiam. Wszyscy oczy otwieramy, ewangelicznie wierzący gość. Mądrala. A, czy w sensie tym chcę powiedzieć, że właśnie wykształceni, oboje wykształceni, mądrzy ludzie. Co ty nigdy nie czytałeś? Apostoł Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie? No, czytałem. Kochani, nie chcę was zostawić bez takiej krótkiej recepty na koniec. Mianowicie nauczyłem się tego, że w życiu są 3 pytania, które jeśli opanujemy, one będą bardzo pomocne praktycznie w każdej sytuacji. A ludzie biznesu, Brytyjczycy na początku tego stulecia wręcz to do biznesu też wprowadzili, do narad biznesowych najróżniejszych. Ja wiem, te pytania nie są łatwe, ale spróbujcie zapamiętać. Pierwsze pytanie to jest pytanie co? Co? Drugie pytanie to jest no to co? I trzecie pytanie to jest no to co teraz? Jak powiedziałem, one nie są proste. Znaczy nie, one są proste, nie żartujmy. One są proste. Pierwsze pytanie jest o fakty. Co? Pan Jezus coś powiedział. Czytaliśmy o Nim. Musi paść pytanie o refleksję. No to co, że On to powiedział? Jakie to ma znaczenie? To dobrze, że powiedział, czy źle? Mylił się, czy się nie myli? To drugie pytanie to jest pytanie o refleksję. A jak już mamy dobrą refleksję, to tylko postawić trzecie i zapytać, no to co teraz? Jeśli to jest złe, to co teraz? No, szukamy lepszego. Jeśli to jest dobre, to brawo sobie bijemy i idziemy dalej. Chciałem wam to jako taką praktyczną receptę. Właśnie co byłem u lekarza swojego i rozmowa była długa, wizyta długa, a na koniec krótka recepta dał mi. Mam wykupić i stosować. I także ja też taką krótką receptę chciałbym pozostawić, pamiętając, że Bóg wezwał nas do tego, abyśmy się nauczyli Chrystusa i kiedy patrzymy na Niego, uczymy się Go w odróżnianiu, co boskie, a co ludzkie. Idziemy za Jego odróżnianiem. Im bardziej Go nauczymy, tym lepiej. Uczymy się od Niego, że trzeba oddawać Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Uczymy się od Niego, że są sprawy, w których trzeba wejść głębiej, podać pisma czy referencje Pisma Świętego, fragmenty, żeby pomóc ludziom zobaczyć ich prawdziwy problem, a nie tylko pytanie, czyją żoną będzie na koniec. I na koniec to jest to, że uczymy się stawiać takie pytania, które innych uwagę będą nakierowywać na Chrystusa, będą pytać o Niego, jak do Niego dojść i jak zrobić następny krok. I o to chciałbym się razem z wami modlić. Oczywiście wcześniej przeproszę, że znowu przedłużyłem. Panie Boże, Ojcze nasz, Ty, który jesteś w niebie, święć się Twoje imię na zawsze. Twoje królestwo niech będzie naszym upragnionym. Twoja wola niech będzie naszym rozkazem, naszym przywilejem. Ojcze, wołamy do Ciebie dzisiaj i dziękujemy Ci za Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Ci, że posłałeś Go na świat, tak aby przyszedł, aby nas nauczył, jak żyć i aby nam przekazał Twoją świętą Ewangelię. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twój Syn stał się jak niebiańska szczepionka przeciwko wirusowi grzechu i śmierci. Dziękujemy Ci za to. Panie, dziękujemy Ci za to, że Jego nauka jest wspaniałą wytyczną, pochodnią dla naszych nóg. Dziękujemy Ci za to. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha, którego posłałeś, za to, że nie jesteśmy jak sieroty. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj wypełniasz też nas i chcesz nas prowadzić. Panie, dziękujemy Ci za to. Ale też ośmielam się prosić. Ojcze, ucz nas odróżnienia, co Twoje, a co ludzkie. Ucz nas, Panie, oddawać ludziom, co ludzkie, a Twoje Tobie. Panie, ucz nas odpowiadać ludziom, którzy sobie poukładali jakieś schematy, którzy nie rozumieją życia wiecznego, duchowych spraw, tak jak Twoje słowo przedstawia. Panie, naucz nas odpowiadać. I proszę Cię, Panie, nade wszystko, naucz nas takimi być i tak prezentować, tak wskazywać na Ciebie, aby ludzie się dopytywali, jak być, jak z Tobą być pojednany. Ojcze, Ciebie prosimy, wysłuchaj i pobłogosław nas. Panie, proszę Cię też za tą wspólnotą, za tym Kościołem tutaj, aby był jak taka latarnia dla całego Wrocławia, ba, dla okolic jeszcze. Panie, proszę, błogosław obficie i we wszystkich decyzjach i w tym, co i jak prowadź, Panie, dla chwały Twojego świętego imienia. Amen.